18.17. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a także kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Gorąco witamy księdza profesora.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Cieszymy się z obecnością takiego właśnie specjalisty i zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego, a potem już teksty Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Przypomnijmy, piąta niedziela wielkanocna, 24 kwietnia, rok C.
Tak, i będziemy w czasie tej liturgii rozważali pierwsze czytanie wzięte z Dziejów Apostolskich, rozdział 14, werset od 21 do 27. Psalm responsoryjny wzięty został z psalmu 145, a drugie czytanie to fragment Apokalipsy, rozdział Apokalipsy świętego Jana, rozdział 21, wersety od 1 do 5 oraz fragment Ewangelii świętego Jana, rozdział 13, wersety od 31 do 33 a i od 34 do 35. Zapraszamy do modlitwy.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba wam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
Oto usłyszeliśmy plan wyprawy misyjnej pierwszych misjonarzy chrześcijańskich w Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji Centralnej. Rzecz dotyczy podróży często naznaczanej cierpieniami. Jak słyszeliśmy, przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego, ale także mocnym wsparciem Ducha Świętego. Wewnątrz opowiadania pojawia się figura prezbiterów, czyli starszych, którzy byli odpowiedzialni za kierownictwo duszpasterskie poszczególnych wspólnot. Jest to ważny element strukturalny i instytucjonalny kościoła lokalnego. Zostali oni ustanowieni przez apostołów podczas celebracji liturgicznej wśród wielu modlitw, a więc dokonało się to w szczególnym rycie. Był to również ryt przebłagalny wśród wielu postów, a następnie polecili ich Panu, jedynemu prawdziwemu pasterzowi. Zatem możemy powiedzieć, że widzimy tutaj pierwszy ryt ordynacji starszych prezbiterów dla poszczególnych wspólnot lokalnych. Modlitwa, post, a następnie polecenie starszych Panu. Panu, który jest prawdziwym pasterzem, jak wspomnieliśmy. Bo to On jest przewodnikiem, z którym jesteśmy wewnętrznie złączeni przez poszczególnych prezbiterów. On bowiem jest gwarantem przyszłości wspólnoty. Tą ordynacją kończy się pierwsza wyprawa misyjna i misjonarze docierają do Antiochii. Do Antiochii, z której wcześniej wyruszyli. Aby właśnie tam zweryfikować pod względem duszpasterskim dzieło, którego dokonali, a przede wszystkim, aby wychwalać i celebrować skuteczność Słowa Bożego, które rozprzestrzenia się poza granice judaizmu. Czytaliśmy w 27 wersecie, kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
Czytanie drugie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie. Bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie, oto czynię wszystko nowe.
W ostatnim wielkim obrazie niebieskiej Jerozolimy autor Apokalipsy przedstawia wspólnotę nadziei, która będzie mieszkała w mieście świętym. Może nas nieco zaskakiwać informacja o tym, że nie będzie tam morza, ale musimy pamiętać o tym, że jest to bardzo wyraźny, biblijny symbol chaosu i zła. Nie ma już śmierci. Łzy zniknęły z oczu i wyeliminowane zostało cierpienie. Kiedy zostały zlikwidowane wszystkie siły wrogie i negatywne, wówczas rozpoczyna się mesjańska odnowa. Oto czynię wszystko nowe, słyszeliśmy w zakończeniu czytania. Odnowa we wspólnocie twarzą w twarz z Bogiem, w pełni życia indywidualnego przed Nim i wspólnotowego. W ten sposób zostanie zrealizowany stwórczy plan, który Bóg szkicował od początku istnienia świata. Plan, który został nadwyrężony przez grzech pierwszych rodziców. Teraz ten szkic przybiera realne kształty. Kościół, mając przed oczami ten wspaniały obraz swojej przyszłości, podąża pełen nadziei poprzez zawikłane i ciemne meandry swojej ziemskiej drogi, ponieważ nie mamy tu trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. A zatem droga Kościoła prowadzi ku niebieskiej Jerozolimie, ku miastu świętemu, gdzie szkic Bożej miłości zarysowany w akcie stwórczym zostaje w pełni dopełniony.
Wysłuchajmy Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
Po opuszczeniu wieczernika przez Judasza, Jezus zwraca się do swoich uczniów ze szczególnym tytułem. Dzieci moje. To po raz pierwszy i jedyny w czwartej Ewangelii Jezus tak nazywa swoich uczniów. Proponuje im swoje nowe przykazanie. Przykazanie miłości. Jest ono nowe dlatego, że wskazuje na jedyne, radykalne zobowiązanie nowego przymierza, ustanowionego przez Jezusa, a zapowiadanego przez proroków. O tym szeroko możemy czytać, zwłaszcza w 31 rozdziale Księgi Jeremiasza, wersety od 31 do 34. Jest to miłość wzajemna, abyście się wzajemnie miłowali, słyszymy słowa Jezusa. Miłość, wobec której nikt nie jest ważniejszy od kogoś innego, bo każdy potrzebuje miłości drugiej osoby. Jest to miłość paradoksalna. Nie chodzi już tylko o miłość bliźniego, jak czytamy w Starym Testamencie i w Ewangelii Mateusza, miłość bliźniego jak siebie samego, lecz miłość na wzór Chrystusa, miłość tak, jak ja was umiłowałem. To znaczy z taką samą nieskończonością i totalnością daru Chrystusa, Syna Bożego. Jest to miłość, którą poprzedza miłość Chrystusa, który staje się w ten sposób nie tylko źródłem naszego zbawienia, lecz także wzorcem i duchem naszej miłości. Miłość wreszcie jest znakiem rozpoznawczym przynależności do wspólnoty Chrystusa i jest świadectwem żywym i skutecznym przejścia pomiędzy nami Syna Bożego.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem zacnym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy i prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Witamy jeszcze raz serdecznie. Księże profesorze, wiemy, że jeszcze są takie małe dopowiedzenia ojców Kościoła, ksiądz znalazł do tej liturgii niedzielnej, ale jeszcze tak. Wcześniej zawsze, prawie zawsze zadajemy to pytanie naszym gościom, bo ciągle dla nas jest tajemnicą Księga Apokalipsy. To wychodzi tak. Też i w katechezach. I jak tą księgę traktować? Jak ksiądz profesor ją widzi? Jak ją czyta? Czy ją czytać dosłownie? Czy widzieć w niej coś, co jeszcze oczekujemy? Jak człowiek wierzący ma Księgę Apokalipsy dotykać?
Bo to jest taki... Wstępy ogólne do Pisma Świętego zwykle określają Apokalipsę jako jedyną księgę prorocką Nowego Testamentu. Ale mówiąc na temat Apokalipsy, trzeba dotknąć dużo szerszego tematu dotyczącego relacji pomiędzy eschatologią, czyli rzeczami ostatecznymi i tymi wydarzeniami, które poprzedzą powtórne przyjście Chrystusa, i określonym stylem pisania historii, który pojawił się na przełomie właściwie wieków, bo on trwał od około pierwszego wieku przed Chrystusem do drugiego gdzieś mniej więcej wieku, kiedy to powstawała bardzo bogata literatura apokaliptyczna właśnie, która tak naprawdę opowiadała historię w bardzo szczególny sposób, opierając się o pewne obrazy, nawet czasami kalkulacje liczbowe, które w zakodowany sposób, ja tu nie mówię w tym momencie o Apokalipsie świętego Jana, tylko w ogóle o literaturze apokaliptycznej, opowiadała o historii. I pojawił się jedna taka propozycja, hipoteza interpretacji Apokalipsy jako historii opowiadającej czas cierpienia pierwotnego Kościoła w okresie panowania Imperium Rzymskiego. I w tych wielkich obrazach prześladowców chrześcijan, które tutaj w Apokalipsie przybierają obraz bestii, obraz Babilonu, jako miasta zepsutego widziano Rzym, widziano Nerona. W ten sposób patrzono na historię. Co nie zmienia faktu, że Apokalipsa pokazuje nam pewne dopełnienie rzeczywistości Kościoła. I ja tu widzę wyraźnie w drugim dzisiejszym czytaniu ten obraz, gdzie odwołuje się autor Apokalipsy do obrazów starotestamentowych, to pierwsze niebo, pierwsza ziemia, które przeminęły i stwarzanie wszystkiego na nowo. To przecież są obrazy prorockie, znane nam doskonale ze Starego Testamentu, które zapowiadały nadejście czasów mesjańskich. I autor Apokalipsy, mówiąc o tym, pokazywał, w jaki sposób te proroctwa zrealizowały się w osobie Jezusa Chrystusa, gdzie Kościół, czerpiąc z łaski odkupienia, którego Chrystus dokonał na krzyżu przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, staje się właśnie tym nowym stworzeniem. Więc widać tutaj, że te obrazy są niezwykle bogate.
No właśnie, czy jest zachęta do czytania też tej księgi, bo niektórzy tak się boją, mówią, że a to takie, prawda, że to jest coś niejasnego. No święty Jan to pisał już doświadczony człowiek, prawda? Doświadczony życiem, miłością do Chrystusa.
Tak,
wedle, jako strażec na Patmos, prawda?
Tak, wedle danych historycznych wszystko wskazuje na to, że jest to jego ostatnie pismo i rzeczywiście jest to pismo, no, naznaczone dużą dozą tajemnicy, ale też zawierającą objawienie, no apokalipsis, no to jest właśnie objawienie tych zdarzeń, które były zapowiadane przez proroków, a zostały zrealizowane już w czasach ostatecznych, bo
my żyjemy w czasach ostatecznych. Ale czy jeszcze możemy się spodziewać tych obrazów apokaliptycznych w przyszłości, jak ksiądz profesor uważa,
które
są przed nami jeszcze?
Z całą pewnością tak. Ja bym to tylko tak wyraźnie rozgraniczył, że chodzi tutaj bardziej o obrazy eschatologiczne, czyli te zdarzenia, które nas będą czekały na końcu czasów w momencie paruzji Chrystusa. I niebezpiecznie jest to mieszać tak kolokwialnie nawet z pojęciem apokalipsa, bo to weszło do języka takiego powszechnego. Mówienie o czasach ostatecznych, o jakichś niezwykłych zdarzeniach, dramatycznych, że to jest apokalipsa. Nie, apokalipsa to jest pewien gatunek, którym posłużył się Jan, gatunek literacki, którym posłużył się Jan. Natomiast to, co będzie się działo na końcu czasów, to jest eschatologia.
No właśnie, bo ludzie starsi mówili, ja pamiętam, gdzieś czytałem, że w 1939 roku niebo było czerwone w święto nawrócenia świętego Pawła, że coś przyjdzie. No i przyszła wojna straszna, okrutna, niejako się nie sprawdziło, no ale potem przyszło odnowienie życia, bo żyjemy po tej drugiej wojnie strasznej. To też tak jest, że Pan Bóg jednak nie mówi ostatniego słowa, chociaż znaki jakieś daje, prawda?
Oczywiście. Poza tym niedawno dyskutując ze studentami na temat właśnie eschatologii w Ewangeliach synoptycznych, doszliśmy do wniosku, że te obrazy, te tak zwane prodromy paruzji Chrystusa, czyli to, co będzie poprzedzało przyjście Chrystusa, to te rzeczy się dzieją już, ale to nie znaczy, że paruzja Chrystusa nastąpi jutro. Ona może nastąpić za tydzień, jutro albo za kolejne
tysiąc
albo i milion lat. Co nie znaczy, że te zdarzenia, którymi Bóg nas wzywa do odnowienia życia, nie są widoczne na naszych oczach, a są.
Bo niejako człowiek by chciał znać taką datę, prawda? Że 1120 rok będzie koniec.
No właśnie.
I będziemy się przygotowywać, były jakieś jubileusze, jakieś pewnie przygotowania.
Mówiąc żartobliwie, te daty już poznawaliśmy kilkadziesiąt razy, bo ta data końca świata już kilkadziesiąt razy była poznana, ale tego dnia nikt nie zna, tylko Ojciec, by zacytować wprost znów Ewangelię świętego Jana.
Świętego Jana. No właśnie, ten święty Jan i Ewangelia, i dzieje, i Apokalipsa, i jego autorstwo też jest takie charakterystyczne, że on jednak został wybrany, prawda, żeby to spisać.
Rzeczywiście jako ostatni ewangelista wchodzi bardzo głęboko w teologiczne tematy. Co nie można odmówić synoptykom głębokiej teologii, ale Jan w bardzo szczególny sposób podchodzi do tego zagadnienia. No musimy pamiętać, że zarówno Ewangelia, jak i Apokalipsa powstały w późnym okresie pierwszych lat chrześcijaństwa, to są najpóźniejsze pisma chrześcijańskie, te, które mamy w Nowym Testamencie, i dlatego tam jest ta refleksja nad Ewangelią, nad wypełnieniem się Bożych obietnic na końcu czasów mocno pogłębiona i mocno oparta na ówczesnej teologii.
No i to, że właśnie mamy teraz rok miłosierdzia, miłość wybiela wiele grzechów, jak powie święty Jan, prawda, że przez miłość naprawdę Bożą wiele naszych tych czarnych skarg jest
tak
zniesionych, prawda, zmiecionych.
Niewątpliwie nie jedynie Jan koncentruje się na tej miłości, ale pokazuje rzeczywiście zwłaszcza to oddanie Kościoła opiece Matki Bożej u stóp krzyża, prawda, to nam może bardzo wiele powiedzieć, jak kto może poprowadzić nas drogą prowadzącą do Bożej miłości, prawda? To dla mnie to jest bardzo sugestywny obraz, ten oto matka twoja, oto syn twój, i od tej pory wszystko staje się jasne.
Tak. A jeszcze jedno pytanie, które kiedyś miałem na katechezie, 2 tygodnie temu. Tydzień temu ksiądz, tutaj doktor też nam odpowiedział, ale ksiądz profesor by to też wyjaśnił. Walka Jakuba z aniołem, Jakuba z Bogiem, możemy powiedzieć, i to jego wywichnięcie biodra. Jak to tłumaczyć? Bo to właśnie słuchaczka, ja obiecałem, że będę przynajmniej 2 razy zapytał specjalistów, bo tak jej odpowiedziałem, że to jest takie spotkanie, żeby zapamiętał na całe życie, prawda, że z Panem Bogiem się człowiek nie może walczyć, równać, ale to też jest inne, chyba jeszcze jest głębsze tłumaczenie tego właśnie.
Przyznam, że aż tak głęboko w ten tekst nie wszedłem i sam się teraz zastanawiam nad tym, dlaczego akurat biodro, ale
no właśnie.
Myślę, że tak. Przede wszystkim jest to pewien obraz mocowania się Jakuba z Bogiem, a skutek tego mocowania to nie jest zwichnięcie biodra, to jest zmiana imienia Jakuba. On tak, w tym tak. momencie otrzymuje inne. Jasno określoną Izrael, misję, tak. którą ma do spełnienia.
I ale kulawy wychodzi.
Od tej pory nie ma wątpliwości. Natomiast biodro zwykle to było to miejsce, które my identyfikujemy z określoną częścią ciała. Nie zawsze to chodziło dosłownie o biodro. To chodziło o tę część ciała, która była porównywalna z naszym sercem, może tak bym powiedział. Bo jeżeli, proszę zauważyć, w Starym Testamencie, jeżeli ktoś składał przysięgę, to miał położyć rękę na biodro. No przecież nie na biodro, tylko na tą część ciała, która sprawia, że jego przysięga, jego ślubowanie nabiera wagi. I w ten sposób wydaje mi się, że Pan Bóg dotknął Jakuba, odbierając od niego tą przysięgę, to ślubowanie wypełnienia misji, która stanie się faktem po zmianie imienia.
No właśnie, a można tłumaczyć też, że przez zawodnicy, jak się walczyli, to żeby jeden drugiego nie zabił, a mógł to uczynić, to właśnie go biodrem, na biodrze go, no, przetrącał mu to biodro. Wiadomo, wychodził już pokiereszowany, ale żył. Mm-hmm. To też można powiedzieć taki rodzaj miłosierdzia, prawda?
Trzeba byłoby to zagadnienie troszkę głębiej dotknąć, żeby no, sięgnąć rzeczywiście rzeczywistych tematów, które tam się pojawiają. Ja mogę obiecać czcigodnym słuchaczom, że zajmę się tym zagadnieniem, przy następnej wizycie odpowiem.
Takie mamy pytania. Takie mamy pytania.
Przygotowawszy się solidnie do odpowiedzi, postaram się je udzielić.
Świetnie. Kierze profesorze, jeszcze jakiś cytat może do tych czytań, czy już telefony?
Miałbym bardzo długi cytat ze świętego Augustyna. On pięknie pisze na temat tej miłości, która jest wybraństwem uczniów, ale może weźmy teraz, odpowiedzmy na telefony.
Może przy okazji telefonu będzie okazja jeszcze
tak,
cytatów.
Albo na zakończenie jeszcze powrócimy do tych fragmentów Ojców Kościoła.
Oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie, drogi słuchacze, na spotkanie teraz jeszcze poprzez pytania z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Sławomirem Stasiakiem. Przypomnijmy, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, ale także kierownik Katedry Teologii Biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a więc jest okazja szczególna. I rozmawiamy i pytamy się. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, do Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo, szczęść Boże, kłania się Zbyszek z Gdańska.
Szczęść Boże, witam panie Zbigniewie.
Ja bym chciał nawiązać do kwestii tego biodra. Biodra w ogóle pojawia się jeszcze raz w Starym Testamencie, kiedy Abraham wysyłał sługę, aby znalazł mu dla Izaaka żonę z rodu Dawida, to powiedział: połóż mi rękę poniżej biodra i przysięgnij. No i cóż takiego ciekawego ma mężczyznę poniżej biodra, na co można by przysięgać, nie? No i swego czasu jeden z księży jezuitów mówił, że to chodziło akurat o męski organ, który był wtedy traktowany jako organ siejący życie, jako świętość wręcz dokładnie. No i na to wychodzi, na to, że przysięgano. No dzisiaj niestety to zostało zdewaluowane, no i wiemy, jak historia na ten temat, znaczy jak powszechnie się to traktuje, nie? Wszystkiego dobrego życzę z Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. No powrócił ten ostatni temat, choć nie jest to temat, któremu chcemy poświęcić nasze dzisiejsze rozważanie, bo chcemy skupić się na czytaniach na piątą niedzielę wielkanocną, ale tak jak obiecałem, ja postaram się temat zgłębić i w jednej z kolejnych audycji o tym przynajmniej w jakimś stopniu powiedzieć. Trudno mi jest się teraz wypowiadać, dlatego że no, nie zgłębiłem wystarczająco dobrze tego zagadnienia, a nie chciałbym, żeby wprowadzać słuchaczy w błąd.
Tak, a po zgłębieniu będziemy mieć jeszcze lepszą ucztę.
Nasza rola jest w tym, żeby zatopić się w Słowie Bożym, a nie próbować...
A to jest też świetna lekcja, że profesorowie też mówią, że muszą się do czegoś jeszcze przygotować, prawda? Pogłębić, to jest też do...
No tylko
taka
Pan
pokora,
wie
taka
wszystko.
Pokora naukowa, prawda? Piękna. Więc dziękujemy bardzo i czekamy na spotkanie kolejne i pogłębienie tematu walki Jakuba z aniołem, czy Jakuba z Bogiem, z Panem Bogiem. Mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Ja do audycji.
Jest Pani na antenie, słuchamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Elżbieta. Ja chciałabym kilka słów takiej swojej refleksji powiedzieć na temat Ewangelii na piątą niedzielę. Tam uderzyły mnie te właśnie słowa, że Jezus się zwrócił, dzieci moje. I to ta forma nowego przykazania o tej wzajemnej miłości. Ale tak mi się wydaje, że to wiąże się, bo Boże, z wieczerzą, z ostatnią wieczerzą, kiedy Jezus wskazał też i z apostołom, i nam, jak właśnie ta miłość się rodzi. Otóż kiedy wziął, przepasał biodra prześcieradłem i umył nogi apostołom i powiedział, że macie to wzajemnie czynić, bo sługa nie jest większy od Pana. I to jest właśnie, tak mi się też wydaje, że tu to w tym momencie właśnie, kiedy Jezus pokazał swoje i uniżenie i swoją pokorę i że przyszedł właśnie przede wszystkim, żeby nam służyć i żeby nam wysłużyć właśnie to zbawienie, to ja to traktuję tak jako pierwszy wstęp do tego testamentu, później przekazanego już na krzyżu. I ta wzajemna miłość rodzi się właśnie tak ja sądzę, właśnie we wzajemnej służbie sobie, we wzajemnym pomaganiu, we wzajemnym widzeniu drugiego człowieka, kiedy człowiek już nie myśli tylko o sobie, kiedy nie jest w swoim centrum, w swoim egoizmie i widzi potrzeby innych ludzi i widzi ich potrzeby do tego stopnia, że nawet zapomina o sobie. I tak właśnie to jest też taka nauka takiej miłości, jak Jezus nas nauczył, przez oddanie całkowite i przez ofiarę. To chciałam tyle powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo, Pani Elżbieto, drodzy słuchacze. I to jest właśnie, to ma być właśnie znak rozpoznawczy ucznia Chrystusa. Miłość. Miłość, którą i my w stosunku do siebie mamy, i miłość, którą mamy w stosunku do tych, którzy są poza kręgiem, sami siebie wyłączyli z kręgu miłości Chrystusa. My z tej miłości też nie jesteśmy usprawiedliwieni czy zwolnieni, bo cóż takiego wielkiego robimy, jeżeli kochamy tylko naszych przyjaciół? Czyż i poganie tego nie robią? To jest pytanie zadane w Ewangelii Świętego Mateusza, a również dotyczące miłości.
przebywałam, a że stałem się równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru,
Książę Profesorze, wspaniała piosenka, jeszcze ma 3 minuty, bo to jest do słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Miłość mi wszystko wyjaśniła, ale szkoda nam czasu, bo mamy gościa, więc... Ale będziemy, piękne słowa.
Z pewnością będziemy jeszcze mieli okazję wysłuchać tej pieśni. Rzeczywiście, Miłość ja pierwszy raz ją słyszałem. Przepiękna pieśń.
Barbara Kuś śpiewa, ale właśnie słowa Karol Wojtyła napisał jeszcze.
Miłość mi wszystko wyjaśniła.
I on to właśnie mówił o tym i wspominał właśnie, chyba to powstała, jeżeli się nie mylę, to po śmierci matki, którą tak przeżył w tej miłości tylko mógł to zrozumieć. Jakoś tak chyba kojarzy. Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Chciałam dodać, bo ksiądz prelegent użył takiego sformułowania.
Pani Ewa, tak? Pani Ewa z Gliwic.
Tak. Ksiądz prelegent Stasiak użył takiego sformułowania, że jedynie pierwszy raz się Jezus wraca do uczniów dzieci. A bodajże tydzień temu, czy 2 tygodnie, jak pokazał się podczas połowu ryb, powiedział: dzieci, macie coś do jedzenia. Także to chciałam tyle dodać.
Dobrze, pani widzę, jest takim uważnym słuchaczem, uczniem. Dobrze, dziękuję.
To jest nieco inne sformułowanie w języku greckim. Ja do tego się odwołałem, może stąd wynikło to nieporozumienie. Inna rzecz, że to jest rzeczywiście pierwszy raz, kiedy takiego pojęcia używa Jezus, bo to, o czym słuchaliśmy w czasie połowu ryb, to wydarzenie ma miejsce już po zmartwychwstaniu Chrystusa, a tu mówimy o czasie, dzisiejszy fragment Ewangelii rozgrywa się w czasie ostatniej wieczerzy, w wieczerniku.
Dziękuję bardzo pani Ewo i mamy telefon kolejny, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu profesorowi Sławomirowi, no Bóg zapłać, ojcu Januszowi. Dużo jest dzisiaj tych nakładających się skojarzeń i takich, no bogate jak zawsze to Słowo Boże
prawda,
jest.
Prawda.
I jeśli idzie tak, jak ksiądz profesor powiedział, że to jest że ten zwrot nośnie tych dzieci, że to jest nowość, to tak jakoś pomyślałem w sercu, że ponieważ Pan Jezus wypełnił, kto to może powiedzieć dzieci, no? Ponieważ On wypełnił tą misję, którą Jemu zlecił sam Ojciec Jego, Ojciec Miłosierny, Stwórca nasz. I więc w tym momencie jak gdyby w Nim zostaje to ojcostwo osadzone jakoś, prawda? On może powiedzieć właśnie o nas, że jesteśmy Jego dziećmi, bo przecież jesteśmy owocem Jego przenajdroższej krwi, którą On za nas przelał. Więc tu rzeczywiście się bardzo jakiś bogaty horyzont otwiera, ale na początku ksiądz profesor mówił właśnie o tym podążaniu w tych podróżach. I to taka niełatwa jest sprawa, ale chcę powiedzieć, bo tam się ciągle powtarza sprawa tego perdrze. Ja tak kiedyś miałem długą rozmowę tam z kimś w Rzymie na ten temat i on mi to uświadomił, że to perdrze to była taka brama do takiej konstrukcji architektonicznej, mury takie miejskie, które otaczały, i to była brama, i ona w formie tego ołtarza pergamońskiego znalazła się w naszych czasach na tej wyspie w Berlinie. Ten ołtarz pergamoński to jest oczywiście tylko fragment niesłychanie wielkiej, ogromnej konstrukcji, ale od razu też mi się przypomina, jak rozmawiałem na ten temat z księdzem profesorem świętej pamięci naszym, chociaż mi przypomni, no zaraz, kto to umarł na jesieni od Paulinów? Ojcze Januszu.
A, to już Zachariasz Jabłoński.
Tak, i on mi ujawnił, bo tam żona moja robiła prace konserwatorskie tam w tym, na tej wyspie, że tam właśnie w jednym z tych takich sal, pokojów, które tam właśnie wypełniają tą konstrukcję muzealną, znajduje się przywieziony z Petersburga, z Leningradu, tron Antychrysta. Ciekawa sprawa. On tam jest zamknięty i on tam został właśnie przewieziony. Więc gdyby tak pomyśleć właśnie o tym, że to jednak są te reminiscencje właśnie eschatologiczne, no a tak odczuwamy jednak tą epifanię Antychrysta, to na każdy dzień. No i tak ojciec Janusz, dobrze, że to tak jeszcze raz poruszył, bo to rzeczywiście ciągle tak źle może odbierane jest to słowo apokalipsa, bo ono się z takim katastrofizmem łączy. Pamiętam to przejście z drugiego na trzecie milenium, a przecież jak siostra Marta Erlich, urszulanka Unii Rzymskiej, przepięknie chyba ze 2-3 lata w Radiu Watykańskim, jest jej książka Apokalipsa, Księga Wiecznego Pocieszenia, a przecież samo słowo apokalipsa to po grecku oznacza nic innego, tylko odsłonięcie welonu. Zawsze mi się kojarzy, jak ksiądz Stanisław Dziewisz przykrywał tym welonem twarz tego papieża, jak go nazywali dziennikarze apokalipsy.
Tak, ale się ściśniamy, panie Krzysztofie.
Tak, tak, no ściśniamy. Ale to tak. Niesamowite, to jak to właśnie to przeszło od tamtych czasów właśnie, tam jest mowa o tym, że oni szli i to pogaństwo, przecież wiemy, że potem oni się już rozstali, Barnaba i Paweł, nawet tam dosyć ostro było między nimi, ale już po wypełnieniu tej swojej takiej właśnie misji, którą oni tam
spełniali. Ale panie Krzysztofie, pytanie. Mamy pana księdza profesora, więc co jeszcze panu nie daje spać, to pytanie i odpowiedź.
No pytanie, no skąd, że ksiądz profesor ma takie właśnie wspaniałe to przygotowanie i gratuluję tego doświadczenia eucharystycznego tam w Legnicy księdze profesorowi, bo to są rzeczy niezwykłe. Jestem zaprzyjaźniony z księdzem biskupem ordynariuszem, dlatego gratuluję tego, a jeszcze bym tyle tylko dodał, że przecież to biodro, to femore się mówi po włosku, to przecież ojciec święty Jan Paweł II miał zwichnięte to biodro, ale to będziemy się cieszyli, będziemy czekali na to, co nam ksiądz profesor przyniesie na następnych katechezach.
Dobrze, panie Krzysztofie, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Dużo tego było, niech Pan Bóg błogosławi, tak. Profesorowi.
Alleluja i do przodu, dziękujemy. I wiele takich drobnych tych, pan Krzysztof jest znany z takich przypowiastek, ale do rzeczy.
No, dość obszerne, wiele tematów pan Krzysztof poruszył. Ja tylko chciałbym się odnieść do kilku zagadnień. Przede wszystkim tak, no możemy zgłębiać kwestię tego, co znajdowało się w różnych miejscach w świecie pogańskim i rzeczywiście Łukasz tak planował dzieje apostolskie i tak przedstawiał tą misję realizowaną przez Pawła z Barnabą, czy bez Barnaby, bo te konstrukcje, że tak powiem, misjonarskie tam się zmieniały, żeby właśnie w tych centrach pogańskich była głoszona Ewangelia. Perge, Attalia, Korynt później, Efes oczywiście, no tutaj akurat podaję tylko takie wyrywkowe pojęcia. Ale musimy pamiętać, że Łukaszowi zależy na tym, żeby konkretnie wskazać miejsce geograficzne, gdzie głoszona była Ewangelia. To jest istotne. Druga rzecz, której tutaj sobie nie odnotowałem, ale uważam, która jest bardzo ważna, ten zwrot dzieci do uczniów, to jest znak, że dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa, dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu przywrócone zostało nam dziecięstwo Boże. Dziecięstwo, które zostało utracone wskutek grzechu pierwszych rodziców. I my teraz możemy w pełni doświadczyć tego, że Jezus zwraca się również do nas, dzieci.
trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak. I też jeszcze nam się przypomina, bo mamy okazję 1050-lecia chrztu Polski i słowa też księdza kardynała Wyszyńskiego, Sługi Bożego, który też zawsze mówił dzieci Boże, prawda? Dzieci moje, to co ksiądz tutaj dzisiaj wyodrębnił, tak, to jest jego ulubione rozpoczęcie homilii.
Tak, no, dzieci Boże, bo dzieci moje. My czasami o tym właśnie zapominamy, że to jest wspaniały owoc, którego możemy doświadczać, owoc zbawczego dzieła Chrystusa, to, że myśmy się na powrót stali dziećmi Boga. Jesteśmy Jego dziećmi i możemy to dziecięstwo przeżywać z radością dzieci.
To też takie może piękne, gdyby proboszczowie się zwracali tak do swoich parafian. Moje dzieci, prawda, dzieci Boże. No. Na taki wzór, no bo cóż, nie? No. Bo siostry i braci, bo no to jest takie oficjalne, piękne, ale...
Dobre przykłady warto brać od wielkich ludzi.
Od mistrzów. Który,
tak. Którym niewątpliwie był ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.
I odbieramy telefon. Kolejny 4 minuty po 19:00. Bardzo prosimy. Audycja
Szukając. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Jerzy.
Witamy, panie Jerzy.
Ja bym tak chciał o wszystkim po trochu, ale to się nie da. Powiem tylko na temat biodra. Biodro to symbolizuje władzę i moc w biodrach. Właśnie królowa władza u Jakuba. Ale teraz tak. Skoro nie mogę wszystkiego powiedzieć o objawieniu i tak dalej, na czym to polega to wszystko, mógłbym dawać przykłady, ale do pytań się teraz odniosę. Mam dwa pytania. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Jezus właśnie w ten sposób to powiedział. I rzeczywiście to wszystko się stało, kończąc na apostole Pawle. I teraz chodzi o to, czy my to widzimy. Na przykład w Dziejach Apostolskich 13 rozdział jest powiedziane, paście szydercy, którzy mówicie, że ten dzień, tak samo i drugi Piotra, trzeci rozdział właśnie mówią, że będą szydzić z tego, że tak jak było, tak jest i tak dalej, że tego nie widzą. I tu chodzi o to, błogosławione oczy, które widzą te rzeczy i rozumieją. Dlatego Jezus nawoływał do pokuty, dla zmycia grzechów, od pokutowania swoich, bo wtedy, jak człowiek ma grzechy przed oczyma, jest grzeszny, to po prostu tych rzeczy nie rozumie. Pan Bóg mu po prostu nie otwiera tych rzeczy. I dlatego 12 rozdział do Ezechiela właśnie tłumaczy, że to jeszcze za waszych dni to będzie się stanie. Tylko, że oni po prostu, ludzie tego nie będą widzieć. Dlatego te pokolenie, to chodzi o złe. I właśnie o to chodzi. Jak to ksiądz widzi? Teraz, teraz drugie pytanie. Bo to od Marka biorę, nie? 13 rozdział, 30 wiersz i teraz 32 wiersz. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. I teraz co do tego drugiego, odnoszę się w ten sposób, że Jezus powiedział, ja i ojciec jesteśmy jedno. I o cokolwiek będziecie prosić, będzie wam dane. Jeśli ja będę prosił o zrozumienie tych rzeczy, to również mi da znać. Dlatego, bo te tajemnice Boże już dawno były w psalmach. 73 psalm mówi, że tych rzeczy nie... I tak w przypowieści 30 rozdział i tak dalej mówią, że jak nie miałem ludzkiego rozumu, bo tych rzeczy nie rozumiałem, nie uczyłem się mądrości. I mówi, że właśnie dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych, takie tajemnice Boże również i Dawid posiadał. On po prostu patrzył na przyszłe dni właśnie wszystkich narodów. On to wszystko widział, rozumiał po prostu. I teraz tak, jak już powiedziałem, jeśli ja będę prosił Boga Ojca, to On mi da to zrozumieć. I dlatego jeśli będę pokutował szczerze i będę prosił Boga właśnie nie o to, żebym miał pełen żołądek nasycony tam jadłem i żebym miał bogactwo jakieś, tylko chodzi o mądrość, żeby wedle serca Bożego prosić. I wtedy to będzie nam dane.
Tak. Panie Jerzy, rozumiemy pytanie dosyć jasno. Ksiądz profesor już odpowie panu.
Tak, zastanawiam się nad sednem tego pytania, bo tu było tak wiele wątków, pan Jerzy poruszył. Wiele wątków, które też trzeba jasno powiedzieć, dotyczą oczywiście Ewangelii Świętego Marka, 13 rozdziału, ale jakoś niekoniecznie wkomponowują się w naszą dzisiejszą medytację. Ale dobrze, sięgnijmy do tego, do tej kwestii dotyczącej objawienia wiedzy, zrozumienia. Kilka Właściwie to tydzień temu uczestniczyłem w konferencji poświęconej Miłosierdziu Bożemu w Wilnie i tam padło pytanie właśnie takie dotyczące wiedzy człowieka, że człowiek chce poznać, chce zrozumieć, chce wiedzieć, chce ogarnąć swoim umysłem i odpowiedź z jednego z profesorów bardzo mnie ujęła, że my nie możemy stawiać siebie w roli Pana Boga, aby go zrozumieć, bo Bóg jest naszym Stwórcą, a my jesteśmy Jego stworzeniem, więc to najlepszego, co możemy zrobić, i myślę, że to się wkomponowuje również w to, o czym mówił Pan Jerzy, to stanąć w pozycji stworzenia, które chce przylgnąć do swojego Stworzyciela sercem i chce być Jego dzieckiem. Dzięki misterium paschalnemu Chrystusa myśmy się na powrót stali dziećmi Bożymi. I to jest nasza największa radość. A cóż czyni dziecko? Idzie trzymając tatę za rękę. Więc trzymajmy tego naszego tatę za rękę.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny głos. Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Krakowa. Ja bardzo tak, no, dotknęło mnie to i faktycznie zastanawiałam się, bo o jaką miłość tutaj Jezusowi chodzi, prawda? To prawda, że to nie jest ta miłość bliźniego, jak siebie samego, tylko chodzi mu o miłość, jaką On nas umiłował, a więc o Bożą miłość. No i rzeczywiście tutaj było, że no kto może nas zaprowadzić do takiej Bożej miłości, żebyśmy się wzajemnie miłowali Bożą miłością. Czy jest to w ogóle możliwe u nas ludzi? I rzeczywiście ostatnio myślę bardzo o Matce Bożej jako pośredniczce. Niektórzy mają jakieś, ja sama przeróżne miałam myśli na ten temat i teraz stwierdzam jednak, że tak, bo Chrystus sam wskazuje z krzyża na nią właśnie, kiedy to się zawiązuje wtedy Kościół, prawda? Tak, to wtedy wskazuje na nią, że ona nas może doprowadzić do takiej właśnie miłości Bożej w Kościele, prawda? Taka mi przyszła myśl. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy gorąco.
Tak jest, bo to ona jest naszą wspomożycielką, oczywiście. I wsłuchując się w to, co pani Janina powiedziała, no dziękuję za tą piękną refleksję, bo właśnie to przejście od takiego ludzkiego pojmowania miłości do takiego wejścia w miłość Chrystusa chodzi w życiu chrześcijańskim. Pytanie, które postawiła pani Janina, czy w ogóle jest możliwe to, żebyśmy zaczęli kochać Bożą miłością? Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale to właśnie wysłużył nam Chrystus na krzyżu, że ta miłość może nas ogarnąć.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, halo. Prosimy. Niestety, halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy Pana.
Szczęść Boże.
Tak, halo, halo,
szczęść
halo.
Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzisiaj były poruszane tak bardzo szeroko tematy dotyczące, jak rozumieć właśnie to, że jest przedstawiona apokalipsa i ludzie podchodzą do tego w sposób jakiś taki nadzwyczajny, jakiś dziwny, nie wiadomo czemu. I trzeba by było się zapytać, co w ogóle one przedstawiają, bo tak wiemy właśnie, że Pan Bóg wyśle aniołów i zbierze wszystkich wybranych i w tych apokalipsie jest bardzo dużo o tych aniołach, ale jak się ogólnie na to spojrzy,
powidać tam życie, które Bóg przedstawia swoich ludzi, swojego Kościoła i życie tych ludzi, którzy będą walczyć z Bogiem, z Kościołem i będą zakładać różne dziwne rzeczy. Jest wiele odniesień właśnie do Księgi Daniela, który właśnie żył w tych czasach tych złych ludzi, którzy narzucali ateizm, wykluczali Boga z życia społecznego, państwowego, narzucając ustawę o zabijaniu tych ludzi, którzy się modlą, którzy żyją po Bożemu. W ogóle mówił Andrzej Korejwo z Olsztyna. I w ten sposób Pan Bóg chce pokazać, jak się będzie historia człowieka działa w życiu tych ludzi, którzy chcą żyć z Panem Bogiem. I tu są właśnie oni opisani, którzy idą z barankiem, aniołowie piszą listy do różnych kościołów. Tych kościołów jest kilka i do każdego pisze pod różnym kątem, że ci ludzie raz żyją dobrze z Panem Bogiem, raz od Boga odchodzą, ale Bóg o nich zawsze pamięta i ich wzywa, tak jak właśnie dobry pasterz. I tu aniołowie właśnie w tej apokalipsie zapowiadają, przynoszą co chwila jakieś wieści dla świata, dla ziemi, opowiadając, jakie będą się działy rzeczy na ziemi w związku z tym, co robią złego ci źli ludzie, którzy tworzą tak zwaną bestię, którzy tworzą tak zwany te Babilon, ten świat zły. A świat złych ludzi w Starym Testamencie jest opisany właśnie dokładnie, że to jest taki bardzo dobrze zorganizowana grupa administracji państwowej. Daniel też był, jak można powiedzieć, urzędnikiem państwowym, jedyny, który się przeciwstawił tej ateizacji. I właśnie ta zła bestia, ten Babilon, tworzy taką strukturę, taki układ, taki kolegów, którzy czerpią bardzo dobrze zyski, bardzo fajnie sobie żyją, bardzo dobrze spędzają życie tutaj na ziemi kosztem właśnie drugiego człowieka, uciskając i wyzyskując tych ludzi. To właśnie jest opisane najdokładniej w 13 części Apokalipsy. No i tutaj jakby ktoś po prostu chciał w ten sposób na to patrzeć, to dostrzeże właśnie życie Kościoła, życie Boga. Aniołowie przychodzą, opowiadają o tym, jak Bóg w niebie żyje, króluje, na tronie siedzi, stamtąd króluje, stamtąd przyjdzie.
Oczywiście, ale to jest zawsze słowo jednak, które my interpretujemy, panie Andrzeju, więc no, może dość takiego oceniania, tylko czytajmy ją i prośmy specjalistów, żeby nam pomogli je zrozumieć, Apokalipsę, bo to jest jedna z trudniejszych ksiąg.
Rzeczywiście jedna z trudniejszych ksiąg, ale tutaj pełen podziwu jestem, panie Andrzeju, do tej refleksji, którą pan wysnuł, dlatego że tak naprawdę trafił pan w sedno tego, o czym czytamy w Apokalipsie, również w dzisiejszym czytaniu. Bo tak, z jednej strony mamy tę warstwę historyczną, którą możemy zidentyfikować zarówno z Rzymem, jak i z późniejszymi totalitarnymi ustrojami. Możemy to odnieść również do innych sytuacji. Możemy to również odnieść do życia współczesnego, zrobić taką aplikację współczesną, ale ta apokalipsa wychyla się również w przód. Tak samo jak i życie chrześcijańskie. Ono się nie koncentruje na tym, co tu i teraz, ale ono sięga aż poza granicę śmierci. I całe nieszczęście polegało na tym, historyczne nieszczęście polegało na tym, że postmodernizm ograniczył naszą nadzieję do życia doczesnego, a nie ograniczył nas do osiągnięcia sukcesu tu na ziemi. A to przecież nasza wiara mówi nam o tym, że i dzieło zbawcze Chrystusa, że ta nasza nadzieja przekracza granice śmierci, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi. Więc Apokalipsa stoi jakby na styku tych dwóch rzeczywistości, historycznej i przyszłej.
I mamy telefon kolejny. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego, 17 minut po godzinie 19. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, mówię Teresa z Warszawy.
Witamy.
Ja mam takie pytanie, czy istnieje takie pojęcie drabiny schodów do nieba? Bo ja to nawet usłyszałam kiedyś w Radiu Maryja. A pytam dlatego, że ja w dzieciństwie miałam w domu, no, religijnych bardzo, między innymi babcie, był rycerz niepokalany i chyba tam widziałam takie obrazki, właśnie schody do nieba, drabina do nieba, to na mnie bardzo duży wpływ wywarły na moją psychikę, no i to teraz rzutuje obecnie. Czy coś istnieje takie pojęcie? Mam takie pytanie.
Tak, no, to patrzymy na księdza profesora, podpowiadam. Było takie dzieło ascetyczne, drabina do nieba chyba. Wiem, że ci święty Benedykt XVI to gdzieś w swoim nauczaniu katechizmu...
Tak, przywołał, tak. Ale myślę, że no, pierwsze skojarzenie, które mi się tutaj nasuwa, no to jest właśnie ta drabina, po której Jakub widział aniołów wstępujących.
No i Sanderus miał szczeble z tej drabiny w Krzyżakach, prawda?
Tak.
Ale to tak. Literacko było.
Tak, zupełnie inna kwestia. Ale to jest właśnie ta przestrzeń łącząca niebo z ziemią. Jakub zobaczył to połączenie nieba z ziemią, tę drabinę. Natomiast no trzeba by było znowu się douczyć, proszę ojca, na temat tej drabiny do nieba i tego dzieła ascetycznego.
Tak, tak, tak. Wiem, zaraz to internet jednak jest takim podpowiadaczem i nam podpowie, bo to był taki święty chyba pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ale o tym właśnie pisał. No, ale tu mamy jeszcze telefony, więc nam się przypomni, myślę, w tym jeszcze tej części. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
To... Kornelia z Chorzowa.
Witam Pani Kornelio.
Chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem, że zajrzałam do Biblii ojca Jakuba Wójka i tu jest nawet takie piękne sformułowanie, takie tłumaczenie, synaczkowie, niedługo jeszcze jestem z wami i ta miłość wzajemna jest nawet właśnie tak określona, że abyście się społecznie miłowali, jak ja was umiłowałem. No, te słowa też bardzo...
Społecznie, czyli wspólnie już mówimy, prawda? Tak, to chodzi o wspólnotę.
Też dla mnie jest bardzo takie istotne to, że właśnie to zdarzenie jest umieszczone pomiędzy decyzją z rady Judasza a zapowiedzią z rady Piotra. I to wyrażenie takie bardzo głębokie miłości ojcowskiej do nas, jako do dzieci, pokazuje to, że po prostu miłość Jezusa jest większa niż wszystko. Niż wszelkie nasze zdrady, niż wszelkie nasze odejścia i on nas się nigdy nie wyrzeknie, nigdy nie powie, że nie. Dalej nas nazywa przyjaciółmi, dalej nazywa nas dziećmi. Myślę, że to jest takie bardzo znamienne i
pięknie, dziękujemy za refleksję.
Ogromnie ważne.
Tak jest, pani Kornelio. Dziękuję za tą refleksję, bo to rzeczywiście jest, no nie uchwyciliśmy tego w pierwszym momencie, że te słowa o miłości dzieją się jeszcze przed skutkiem zdrady Judasza i przed zdradą Judasza i przed zaparciem się Piotra. I to rzeczywiście pokazuje, że skuteczność działania Bożej miłości w stosunku do dzieci Bożych, którymi staliśmy się na powrót dzięki Jego zbawczemu dziełu, jest większa od naszej słabości, przewyższa naszą słabość. I o ile sami na siebie licząc nie moglibyśmy mówić o miłości Bożej w naszym życiu, o tyle dzięki Jego łasce ta miłość zaczyna królować w naszym życiu.
Oczywiście. I jeszcze do powiedzenia, ta drabina do nieba to dzieło mistyczne i świętego już chyba?
Świętego Jana Klimaka.
Jana Klimaka. Takie dzieło, które pozostawił, właśnie cytował je ojciec święty Benedykt XVI. No więc zachęcamy do lektury, bo nie tak dawno widziałem, że jest publikacja, tak, wznowienie tego właśnie dzieła. Nawiązującego do tej drabiny biblijnej, tak?
Nawiązującej do tej właśnie drabiny.
W czasie snu, którą widział.
Którą Jakub widział w czasie snu i widział aniołów wstępujących i zstępujących.
Na ziemię, to połączenie. I chyba ostatni już telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, w tej części audycji. Bardzo prosimy, halo. Halo? Niestety, no jest sygnał. Słyszę jakby oddech człowieka, a nie ma głosu. Nieraz tak jest, może brakuje odwagi. Albo coś... Tak, słuchamy bardzo, prosimy.
Mirosław Wielkopolski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mirosławie, słuchamy.
Ja chciałem prosić o wyjaśnienie pewnej sprzeczności. Ponieważ Chrystus z krzyża do Łotra powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, a po zmartwychwstaniu powiedział, że jeszcze nie wstąpiłem do domu Ojca. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, Pan Bóg dał 10 przykazań, których w jednym z nich jest nie zabijaj, a przed wejściem do ziemi obiecanej kazał wybić wszystkich przeciwników. Nie pozwolił zostawić nikogo przy życiu. Więc to jest też druga sprzeczność i prosiłbym o wyjaśnienie.
Dziękujemy panie Mirosławie, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Czy to są sprzeczności?
To nie są sprzeczności, to znaczy tak, wedle logiki rozumowania ludzkiej to są sprzeczności. Tu trzeba jednak pamiętać o tym, że tak naprawdę zbawcze dzieło Chrystusa to było jedno wydarzenie. Śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego to było jedno wydarzenie. My to wydarzenie przeżywamy w toku roku liturgicznego, gdzie poszczególne zdarzenia mamy, że tak powiem, brzydko technicznie porozsuwane w pewnej odległości od siebie, byśmy też mogli lepiej te tajemnice przeżyć, kontemplować. Natomiast fakt Chrystusa, który dokonuje tego dzieła, dokonuje się w tym momencie, w jednej chwili. I dlatego Jezus z krzyża może powiedzieć, dziś ze mną będziesz w raju. Czyli w tym momencie, kiedy umrzesz w nastawieniu pokutnym i oddając się mi i mojemu dziełu zbawczemu, ze mną po prostu będziesz w raju.
Czyli ten chronos i kairos też, prawda?
Tak jest.
Dla
tak
nas
jest.
Dziś to jest 24 godziny, tak. A dla Pana Boga to może być 100 lat.
Oczywiście.
Albo 5 sekund.
No właśnie, to nasza mierzalność czasu jest nieadekwatna do... W ogóle nie wiadomo, czy Bóg mierzy czas. On jest Panem czasu, więc...
Jest ponad czasem.
Ponad czasem. No, jest, tak jak jest Panem wszystkiego.
Nie
tak
do pomyślenia dla nas. Po
tak, dla nas to nie jest do ogarnięcia umysłem, no ale są rzeczy, które właśnie jako Boże stworzenie, w które po prostu musimy uwierzyć.
Czy Panów się ani nie spieszy, ani jest opóźniony, ani nie jest za wcześnie. Po prostu jest. Jest.
No, nie możemy, znowu zacytuję mojego przyjaciela z Lateranum, nie możemy liczyć pieniędzy Panu Bogu w kieszeni.
Kto to jest ten przyjaciel?
Ksiądz profesor Massimo Sarti wykłada teraz na Lateranum. Spotkaliśmy się niedawno właśnie w Wilnie. I on to tak stwierdził. Właśnie tak używając żartobliwego porównania, że nie możemy liczyć Panu Bogu pieniędzy w kieszeni, czy komuś, tak jak komuś liczymy.
Tak.
Chodzi o to, żeby nie stawiać siebie w roli stwórcy, tylko w roli stworzenia. Żebyśmy zawsze mieli świadomość, że On jest ponad czasem, On jest ponad wiedzą, On jest ponad wszystkim, a nas ogranicza czas, wiedza, umiejętności, siły fizyczne i w ogóle wszystko.
No właśnie, a my jednak mamy ten czas ograniczony, bo już nam się powoli nasza audycja kończy. Podsumowanie, że profesorze, nie wiem, czy ksiądz ma taką metodę aplikacji jeszcze na koniec, czy zachęty, z czym mamy się udać na tą niedzielną liturgię, z jakim takim, bo już to słowo znamy, z jakimś zadaniem, prawda, żeby to słowo wysłuchać.
Ja myślę, że właśnie z zadaniem spojrzenia na miłość, w której mamy udział dzięki dziełu Chrystusa, zbawczemu dziełu Chrystusa, jako miłość możliwą do zrealizowania. I widzimy to w kategoriach Pawła i Barnaby, którzy poddając się woli Pana Boga, wyruszają z Antiochii, ruszają w pierwszą podróż misyjną, głoszą Słowo Boże w tych miejscach, gdzie nie zawsze ich ludzie chcieli słuchać. I przeżywają zadziwiającą sytuację, że skuteczność głoszonego przez ich słowa przekracza wszelkie ich oczekiwania. I myślę, że właśnie z takim nastawieniem spróbujmy wejść w tę niedzielną liturgię, byśmy się nie bali oczekiwać rzeczy pięknych i dobrych, zakorzenionych w Chrystusie, bo jeśli tak będzie naprawdę, to skutki przekroczą nasze najśmielsze oczekiwania.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo za obecność, za wizytę. Pozdrawiamy też wszystkich bliskich księdza profesora.
Dziękuję bardzo. Ja dzisiaj szczególnie chciałem pozdrowić trzy osoby właśnie, małżeństwo.
Tak.
To jest małżeństwo z parafii mojego przyjaciela, kolegi z Gryfowa Śląskiego. Pan Henryk jest kościelnym i bardzo serdecznie pozdrawiam panią Paulinę i pana Henryka Kiwak. 50. rocznica ślubu będzie niebawem, więc ogarniamy was naszą modlitwą i pamięcią. No i chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić również mojego księdza proboszcza, u którego zaczynałem moją posługę kapłańską przed 26 laty już. Już wychodzi z ciężkiej bardzo choroby. Księże Józefie, ksiądz Józef Gołębiowski, księże Józefie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jak najszybciej ksiądz wróci do swojej dawnej energii i będzie ludzi do Pana Boga ciągnął, tak jak przez te ostatnie lata w Bolesławcu od 1992
roku. Pozdrawiamy gorąco. A pozdrawiał i dzisiaj był naszym gościem ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy. Dziękuję bardzo za obecność.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.